Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, wszystko się zgadza, poranek z RKK trwa, a my mamy trzy kawy, ponieważ w studiu trzy osoby. Razem ze mną Marcelina Karcz, Aleksandra Lipczak z KBF-u, a może w zasadzie bardziej Krakowa Miasta Literatury UNESCO, kobiety od literatury, proszę Państwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchajcie, wiecie, że jest styczeń, w związku z tym wszystkie pytania, które jako pierwsze padają w programach, to jest jak wasz 2025 rok, a skoro będziemy rozmawiać o literaturze, to trochę was podpytam o takie najważniejsze wydarzenia albo najsympatyczniejsze sprawy, które się wydarzyły literacko w tym 2025 roku.
Najsympatyczniejsze sprawy z 2025 roku.
No bo nie
roku.
Będziemy marudzić, słuchajcie, o 8.30, nie marudzimy
jasne,
dzisiaj.
Jasne, ma to sens. No dla nas zawsze chyba najbardziej widoczne w kalendarzu są największe nasze wydarzenia, czyli Miłosz i festiwal Konrada.
Ale to też na ciebie wpływa osobiście, bo wiesz, tak trochę pytam też o wasze prywatne jakieś takie
oczywiście,
zaskoczenia.
Oczywiście,
albo, oczywiście.
Nie da się osobiście, nie da się emocjonalnie ani towarzysko odciąć od festiwali naszych literackich. No i już planujemy
następne
oczywiście.
Czyli w pełnym ruchu i ciągu cały czas. A ty, Olu, jak tam?
No właśnie, ja trochę tutaj zrobię pomost między zeszłym rokiem i tym rokiem, dlatego że ja jako koordynatorka kursu pisania powieści jestem, mogę powiedzieć, jestem bardzo dumna także z minionego roku, z poprzednich edycji także, ale ten kurs nasz pisania powieści jest po prostu jakimś niezwykłym zjawiskiem, które się udało właśnie stworzyć dzięki ciężkiej pracy mentorów i samych uczestników, ponieważ przynosi świetne plony. W zeszłym roku ukazały się dwie książki absolwenta i absolwentki kursu pisania powieści. To był Arek Kowalik i jego Dźwięki ptaków w wydawnictwie
Art Rage. Bardzo dobre zbiór opowiadań zresztą.
Tak, i jestem małą muszką owocówką, przyleciałam na ciebie popatrzeć, Eweliny Figarskiej w Słowo, Obraz, Terytoria, więc naprawdę dwie świetne publikacje. Poza tym Marta Hermanowicz zdobyła Nagrodę Konrada, była nominowana do paszportów polityki. To są wszystko absolwenci tego kursu, a publikacji będzie jeszcze więcej. I właśnie przyszłyśmy do ciebie między innymi opowiedzieć o startujących naborach, rekrutacjach i tak dalej. I będzie wśród nich kurs pisania powieści, mogę zdradzić.
Dobrze, no to może od tego w takim razie zacznijmy, skoro już weszłyśmy w szkołę pisania i sukcesy. Myślę sobie też o Arku Kowaliku, którego wywołałaś, ponieważ widzę książkę w podsumowaniach krytyków, recenzentów, w takim podsumowaniu rocznym, jako książka, która zrobiła też u nich bardzo dużo zamieszania czytelniczego, więc zakładam, że zapracowała ta książka na tyle, żeby no wiecie, w tym ogromie tytułów, które ukazują się rok rocznie, jednak znaleźć swoje miejsce, może nie na podium, ale w tych dziesiątkach, piątkach najlepszych książek, które sobie gdzieś tam robimy pod koniec roku.
W moim prywatnym takim podsumowaniu to dwie książki z tej serii Art Rage'u Fikcja były bardzo wysoko i to właśnie była Emilia Konwerska, ale też właśnie Arek Kowalik i jego zbiór opowiadań absolutnie mnie zafascynował, czytając to.
Także będziemy trzymać kciuki. Mamy za kogo. Nie wiem, czy Arek ma coś już wzięte na tapet z jakąś następną propozycją. Czy coś wiecie?
Chyba pisze... Słyszałam, że pisze prozę. Tak, powieść.
Powieść.
Nie opowiadania tym razem, tylko powieść. Tak. A następna... Już w tym tygodniu rusza nabór do...
Bardzo szybciutko w takim razie
dlatego
jesteśmy.
Podrzuciłam ten temat
to mówcie.
Jest bardzo aktualne, no bo właśnie można sobie zadać takie pytanie, po co te kursy pisania? No ale się okazuje, że one, bo jakby jest takie poczucie, że czasami się ukazuje za dużo książek nawet, że jakby nie zawsze ten odsiew na rynku ma miejsce i też się ukazują rzeczy, które być może jakby jeszcze potrzebowałyby trochę czasu, żeby dojrzeć, tak. Natomiast i właśnie po co ten kurs pisania, skoro właśnie tych debiutantów i debiutantek jest sporo. Natomiast się okazuje, że właśnie kurs pisania jest jak najbardziej potrzebny. Są różne formaty takich warsztatów pisania. Wydawnictwo Czarne organizuje takie krótsze
ale też bardzo
wydarzenia.
Intensywne, z tego co wiem.
Tak. A ten nasz kurs jest też w Warszawie, na uniwersytecie też są kursy takie dłuższe. I ten nasz kurs właśnie należy do tych dłuższych formatów, bo eksperymentowaliśmy z różnymi czasami trwania, a ostatecznie, znaczy nie wiem, czy ostatecznie, ale w tym roku i podobnie jak w zeszłym, stawiamy na 10, no właśnie na całoroczny kurs. To jest kurs, mm-hmm. to jest 10 zjazdów, ale rozciągniętych
to takie dwa bardzo semestry.
W czasie. Tak. Od kwietnia do grudnia. Rekrutacja startuje teraz, 14 stycznia i zakończy się 27 lutego. Wszystkie informacje będą na stronie Krakowa Miasta Literatury UNESCO i w mediach społecznościowych Krakowa Miasta Literatury UNESCO, KML-u. I to jest kurs, który jest celowo rozciągnięty w czasie po mm-hmm. to, żeby między tymi 10 zjazdami, zajęciami takimi bardzo jakby skupionymi precyzyjnie na różnych aspektach pisarskiego rzemiosła, był też czas na pracę nad tekstem. Ponieważ założenie jest mm-hmm. takie, że to jest kurs, w czasie którego się pracuje nad powieścią.
Książką do wydania.
Tak, albo w przypadku Arka się okazało, chociaż mm-hmm. to jakby nie jest dla mnie jasne, czy to jest efekt tylko kursu, czy też być może jakichś innych jego doświadczeń. Natomiast jakby założenie jest takie, że się pracuje nad prozą. Mm-hmm. Niby powieścią, ale to może być, mm-hmm. może być też coś bardziej zahaczającego.
A czy mogłabyś osobom, które na przykład potrzebowały takiego wsparcia z pisaniem, mają już na przykład jakiś draft, ale trochę na przykład nie wiedzą, z czym to się je, czyli co to dla nich oznacza tak naprawdę szkoła pisania, czy przystąpienie do takiego kursu. Mówisz o zjazdach, mówisz o pracy własnej. Co się składa? Jakie są komponenty tego, co oferujecie w ramach kursu?
Najpierw trzeba przejść dość trudną, musimy przyznać, rekrutację, ponieważ chętnych jest zawsze sporo. A dwójka mentorów, która ten kurs prowadzi, czyli Filip Mędrzejewski i Marta Syrwit, para świetnych redaktorów z różnym doświadczeniem, ale też jakby bardzo ciekawie uzupełniających się, wybiera z jakby spośród tych kilkudziesięciu zwykle zgłoszeń dwunastkę szczęśliwą, która mhm. będzie brała udział w kursie. I ta dwunastka przychodzi już jakby warunkiem rekrutacji, jakby elementem rekrutacji jest nadesłanie tekstu i kilkustronicowego, próbki jakby mhm. Tej przyszłej powieści. Jakby to nie jest zobowiązujące, bo może się okazać w trakcie kursu, że osoba zaczyna pracować nad zupełnie innym projektem. Że jakby pierwsze zajęcia, pierwsze spotkanie z grupą i też z mentorami wywracają cały pomysł do góry nogami i się pojawia jakiś zupełnie nowy pomysł. I chyba nie zdradzę jakiejś wielkiej tajemnicy, jeżeli powiem, że to był przypadek Barbary Woźniak, która przyszła jakby z jakąś propozycją, która wydała się ciekawa mentorom, natomiast jakby w trakcie kursu doszedł do wniosku, że
porzuca.
Zmienia to zupełnie i w ten sposób powstała powieść niejedno. Mhm. I to jest właśnie ten punkt wyjścia. I później jest 10 zjazdów właśnie rozciągniętych w czasie, w trakcie których uczestnicy pracują nad bardzo konkretnymi już, na swoich tekstach, ale nad bardzo konkretnymi aspektami jakby struktury i budowy tekstu. Jest melodia, rytm, bohater. Mm-hmm. Jakby każdy zjazd jest poświęcony jakiemuś innemu wielkiemu zagadnieniu. I to jest z jednej strony praca z mentorami, czyli z tą świetną dwójką, a z drugiej strony są też jakby doproszone osoby zewnętrzne, które też jakby bazując na swoim, autorzy i autorki, którzy bazując na swoich doświadczeniach też potrafią jakby naświetlić ciekawie jakiś wybrany aspekt. I w tym roku to będzie Barbara Woźniak i Wit Szostak.
Wspaniale. Ja jestem fanką Wita Szostaka, więc proszę mi wybaczyć prywatne westchnienie, ale to mniej więcej tak się u mnie odbywa zawsze literacko w przypadku Wita Szostaka.
I bazujemy też właśnie na tych naszych krakowskich zasobach, bo to jest też ważne, że to jest właśnie w takim dobrym sensie krakowski kurs, że po prostu mamy jakby z czego czerpać. Co prawda kurs przyciąga osoby z całej Polski, nie tylko jakby krakowskie środowisko, ale też nas cieszy to, że kiedy poszukujemy jakby osób prowadzących, nie musimy ich
ściągać.
Jesteśmy za ściąganiem i ściągamy przez cały rok, ale w tym kursie też podoba nam się ta jego jakby trochę lokalność. To Filip Mądrzejewski przyjeżdża z Warszawy, no ale dla niego robimy wyjątek jako dla twórcy.
A powiedzcie mi proszę jeszcze, bo w ostatnich dniach zrobiło się trochę zamieszania wynikającego z cytatu, który Unia Literacka wyciągnęła z wypowiedzi pani Plebanek, związanej z tym, czy influencer, czy pisarz, czy pisarka, czyli gdzie są te granice. Pewną polemikę napisał Maciej Marcisz, który jest szefem promocji w wydawnictwie Wuabele, też jest autorem. I zrobiła się z tego dość ciekawa dyskusja. I kiedy mówisz o tych ewentualnie dodatkowych elementach związanych z przyszłą pracą pisarską, nazywajmy rzeczy po imieniu pracą pisarską, czy bierzecie pod uwagę na przykład to, w jakiej przestrzeni social mediowej w ogóle będzie się musiała znaleźć osoba debiutująca na rynku literackim?
Mamy spotkania z wydawcami w ramach tego kursu, faktycznie, którzy jakby przedstawiają perspektywę swoją i pokazują te kulisy trochę debiutantom i debiutantkom. Natomiast jakby ten kurs jest konserwatywny o tyle, jeśli chodzi o rzemiosło literackie, że jest bardzo skupiony na samym tekście i na samym pisaniu. Ale mamy inne programy, które trochę próbują jakby wdrażać już piszące osoby w ten świat bycia nie tyle autorami, autorkami, co literary artists, bo to jest taki europejski program CELA.
Tak.
To może powie o tym Marcelina, która jest jego koordynatorką.
Marcelina, jeśli mogę cię wstrzymać, bo patrzę na zegarek i myślę, że to będzie moment, kiedy tak, państwo sobie uporządkują teraz informacje związane ze szkołą pisania KML-u, więc odsyłamy na stronę tak jak
ruszamy rekrutację za chwilę, z rekrutacją za chwilę i do 27 lutego zapraszamy.
Wracamy na antenę Radia Kraków Kultura. Trwa poranny program RKK. Marcelina Karcz, Aleksandra Lipczak w studiu RKK. Marcelina, trochę wywołałyśmy te cele, więc tak, domknijmy ten temat
tak,
sprzed przerwy.
Może jednym zdaniem. Ola tutaj wspominała o tak zwanej roli literary artist, czyli osoby, którą w programie CELA, Connecting Emerging Literary Artist, program Kreatywnej Europy, dla początkujących tłumaczy i początkujących pisarzy z wybranych instytucji kultury w Unii Europejskiej, który funkcjonuje w takich dwuletnim cyklu. I zawsze jest osoba, którą zapraszamy z lokalnego środowiska literackiego krakowskiego. Dla naszej instytucji jest to środowisko krakowskie, które pomaga tym właśnie wschodzącym artystom i artystkom odnaleźć się na rynku. I książki wydawniczym, tłumaczeniowym, dotychczas była to Małgorzata Szczurek, a teraz przy nowym cyklu szukamy kolejnej osoby, która chciałaby tę funkcję sprawować. Przypomnę tylko, że w kolejnej edycji pisarkami wybranymi, wyłonionymi do programu CELA jest Izba Szatrawska i Małgorzata Żarów. Więc kolejne dwa lata będziemy współpracować.
Informacje o tym programie też państwo znajdziecie na stronie KBF-u. Dość łatwo się u was można odnaleźć, więc myślę, że warto sobie przeklikać i sprawdzić, czym Kraków Miasto Literatury UNESCO, czy w ogóle KBF jako koordynator pewnych działań się zajmuje, więc myślę, że można sobie pomyszkować trochę na stronach internetowych. Ale to nie jest jedyny program, który obsługujecie i być może warto przypomnieć na początku roku. Czym się zajmujecie i tak naprawdę do czego zapraszacie?
Moim projektem, który jest najbliżej mojego serca, którym się zajmuję w KML-u, są rezydencje literackie i właśnie dzisiaj zaczyna się nabór na pierwszą w tym roku naszą rezydencję, ale czwarty już raz ją organizuję, więc pierwszą w tym roku, ale czwarty raz w ogóle. Czyli jest to rezydencja literacka dla pisarek i tłumaczek z Ukrainy i z Białorusi imienia Janiny Kac. Nabór trwa do 9 lutego.
To jeszcze troszkę.
Zaczynamy dzisiaj. Dotychczas gościły u nas Alena Pietrowicz, Hanna Jankuta, Tamara Duda w zeszłym roku, Julia Artemowa i Larysa Andrzejewska.
Mm-hmm. A jaki jest finał, czy co zostaje po takiej rezydencji, o której mówisz?
Ja zawsze jako osoba, która kuratoruje ten program, staram się najpierw zbadać potrzeby osoby, która przyjeżdża do nas. Nie wszystkie osoby chcą czynnie brać udział w życiu literackim Krakowa. My oczywiście oferujemy i spotkania, i sieciowanie z lokalnym środowiskiem, i udział w naszych wydarzeniach. Czy promocja na przykład tekstów, które powstaną podczas naszej rezydencji. Natomiast ta rezydencja ma charakter bardziej wytchnieniowy. Trochę jest to taki, wydaje mi się, że ma trochę taki charakter rezydencji ICORN-u. Przyjeżdżajcie do Krakowa, odpoczywajcie, jak coś z tego wyjdzie.
Wyniknie
oprócz
to
odpoczynku bardzo dobrze, chętnie się pochwalimy, jeśli jest taka wola. Jeśli nie, to też dobrze. Mm-hmm. Tak, i oferujemy, pokrywamy środki transportu do IZY Krakowa, tam jest też stypendium, to jest 2-miesięczny pobyt. W tym roku będzie to kwiecień i maj.
To całkiem sympatyczny czas na wizytę w Krakowie.
Taki był plan, żeby to był właśnie sympatyczny plan. Ola wspomniała wcześniej o Marcie Hermanowicz, która jest laureatką Nagrody Konrada zeszłorocznej. No i właśnie w ramach tej nagrody oferujemy też rezydencję literacką i w kwietniu Marta będzie u nas w Krakowie na rezydencji.
No to państwo możecie się spodziewać pewnie jakiegoś spotkania, niespotkania, jeżeli Marta wyrazi, jak rozumiem, taką chęć.
Mam nadzieję.
Żeby się jeszcze przepytać, czy podyskutować o literaturze. Powiedziałaś, że jeśli chodzi o zgłoszenia do szkoły pisania, jest ich bardzo dużo. Jak to wygląda w systemie rezydencjalnym? Czy jest tak, że mamy coraz większą świadomość pewnych potrzeb, a siłą rzeczy wiemy, że rezydencje mogą nam bardzo pomóc, zarówno jeśli mówisz o elemencie wytchnieniowym, ale też o samym procesie pisania i że dla wielu jest to sposób na to, żeby na przykład skończyć książkę, która leży odłogiem wiele lat, bo takie historie się zdarzają. Mhm. Ale czy to zainteresowanie rośnie na przykład w ostatnich latach?
Ja mam wrażenie, że rośnie, zwłaszcza, że razem z innymi instytucjami w Polsce współpracujemy, tworzymy taką stronę internetową Polish Literary Residencies, którą koordynujemy my, czyli KML-u, Dom Literatury w Gdańsku, w spółce z Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku. Tutaj jeszcze te role zostaną podzielone, z tego co wiem, i Staromiejskim Domem Kultury. I tam razem ogłaszamy swoje programy, ale też naszych partnerów z UNESCO. Mhm. Dzielimy się informacjami, to jest nasza taka baza wiedzy i staramy się być jak najbardziej widoczni i wydaje mi się, że patrząc po ilości zgłoszeń, które ja dostaję na moją skrzynkę, że to zainteresowanie rośnie. Mm-hmm.
Jak łączymy te opowieści? Bo myślenie o literaturze w przypadku Krakowa Miasta Literatury UNESCO to jest myślenie nie tylko o polu literackim, ale właśnie co jest takim elementem, który jest dla was najważniejszy jako organizatorów, jako osoby koordynujące? Czy to są ludzie, czyli jakby wsparcie stricte osób, jako osób pisarskich, czy jest to jednak pewne przeliczenie efektu, czy jest to jednak sieciowanie, czy wy musicie po prostu myśleć o wszystkim, żeby, że tak powiem, żeby pielęgnować ten nazwijmy to, ogródek literacki, który jest zastany w tym momencie w Polsce?
Czy to jest misja KML-u, żeby myśleć o wszystkim? I wydaje mi się, że to, co teraz powiem, to jest jakby dwa przykłady, jakby, które łączą właśnie myślenie indywidualne i myślenie systemowe, bo takie jest nasze zadanie. Bo jakby te wszystkie projekty, o których mówiłyśmy, mają charakter taki troszeczkę bardziej, powiedziałabym, celowy, indywidualny. Tak. Natomiast mamy też gigantyczne projekty, w których jakby procesujemy spore środki z myślą właśnie o wsparciu osób i o wsparciu miejsc. Mhm. I to jest z jednej strony nagroda KML, Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO, do której nabór otworzymy prawdopodobnie w lutym. Bardzo, bardzo, bardzo niedługo. Chcemy, żeby jak najszybciej jakby to się wydarzyło w tym roku. I to jest nagroda, myślę, że znana być może części słuchaczy i słuchaczek, nagroda kierowana do twórców i twórczyń literatury jakby z różnych poziomów, na różnych poziomach, bo to jest nagroda skierowana dla
tłumaczy, autorów, tłumaczek, pisarek, redaktorów.
Tak. Redaktorów, tak. Wszyscy, każdy element tego skomplikowanego procesu jest tutaj w jakiś sposób uhonorowany. I to jest nagroda dla twórców i twórczyń publikacji, które jakby już są w trakcie przygotowywania, ukażą się niedługo. Mhm. Będziemy mieć dwa nabory. Pierwszy z nich to właśnie teraz późna zima, wczesna wiosna, a drugi jesienią. A z drugiej strony jest też nasz bardzo ważny projekt, program, który też myślę jest szczególnie ważny w kontekście właśnie twardej infrastruktury literackiej miasta, czyli wsparcie dla księgarni, fundusz księgarski.
I antykwariatów.
I antykwariatów, tak. Do którego nabór również rusza bardzo niedługo. Możemy powiedzieć, że pod koniec stycznia.
Tak, pod koniec stycznia.
Tworzymy też szybciej niż w poprzednich latach, bo też nam zależy na tym, żeby jak najszybciej te środki uruchomić. To jest taki program wsparcia, który jest kontynuacją wcześniejszych programów nazywających się różnie, między innymi Księgarnie Odporne i teraz jakby aktualna nazwa z poszerzoną, jakby powiększoną sumą to jest Fundusz Księgarski i w ramach tego funduszu jakby księgarnie niesieciowe i antykwariaty mogą się ubiegać o środki na organizację wydarzeń swoich.
Ja tutaj Państwa, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, mogę Państwa odesłać do rozmowy sprzed kilku tygodni, na przykład z Anną Gulińską,
koordynatorką programu,
więc my tak naprawdę wracaliśmy do księgarni kameralnych wielokrotnie w ciągu działania Radia Kraków Kultura, więc jeżeli to jest na przykład taki temat, który Państwa jakoś wyjątkowo interesuje, jak wspierać, czym jest księgarnia kameralna, dlaczego jest istotna w tym w świecie literackim, ale też w ogóle dla społeczeństwa, dlaczego się pochylamy tak często w ogóle nad tym, żeby o antykwariatach i księgarniach rozmawiać, no to myślę, że kierunek zwiedzania jest oczywisty i bardzo Państwa też zachęcam do tego, żeby posłuchać, zwłaszcza, że wypowiadają się księgarze, wypowiadają się antykwariusze, więc to też sprawia, że możecie Państwo trochę się przekonać do tego, że po prostu warto robić zakupy lokalnie, nie zawsze nurkować w sieci. To dużo zmieni. Jak się okazuje, tak mi się wydaje.
Tak i no i właśnie jakby to chyba te wszystkie projekty, o których i programy, o których mówiłyśmy, pokazują jakby no, różnorodność naszego działania. Właśnie no to o to chodzi jakby w programie, jakim jest Kraków Miasto Literatury UNESCO, że to jest jakby działanie na bardzo różnych poziomach. I czasami właśnie na bardzo, bardzo konkretnym, bardzo indywidualnym, bo chciałam też powiedzieć o programie, który rusza po świątecznej przerwie, czyli na przykład o literackich chwilach, warsztatach niedzielnych literackich skierowanych do najmłodszych czytelników. I pierwsze literackie chwile w Pałacu Potockich już w tę niedzielę. Zapisy będą jutro, też przez stronę KBF Bilety.
Proszę pilnować, bo myszki donoszą, że szybciutko kończą się wejściówki.
Kto pierwszy, ten lepszy, bo to są zajęcia właśnie bez opłat, bo wychodzimy z założenia, że powinny być dostępne dla wszystkich, ale rzeczywiście w związku z tym konkurencja jest ogromna.
To prawda. A powiedzcie jeszcze trochę kończąc, bo ja oczywiście zobowiązuję się do tego, żeby Państwa pokierować również na stronie Radia Kraków Kultura do odpowiednich miejsc w sieci, żeby znaleźć informacje, o których dzisiaj rozmawiamy, o których wy mówicie. Ale chciałabym Was zapytać, czy zmapowałyście sobie być może w europejskiej przestrzeni literackiej coś, do czego chciałybyście dołączyć, gdzie jeszcze jest jakaś niezagospodarowana przestrzeń, w której widzicie na przykład obecność KBF-u czy Krakowa Miasta Literatury UNESCO, kolejna rezydencja, coś, co byłoby jeszcze elementem wsparcia dla polskich twórców i twórczyń?
Na pewno jest w nas takie marzenie, aby móc spotykać się regularnie z innymi instytucjami, które zajmują się organizacją i festiwali literackich, jak na przykład Sofia, czy Targi Książki w Pradze. Po to, żeby dzielić się pomysłami, doświadczeniami, ale też, bo to nie zawsze są takie instytucje jak KBF, to nie zawsze jest instytucja miejska, bardzo często to są prywatne podmioty, ale myślę, że ten rok, zwłaszcza doświadczenie festiwalu Konrada i mieliśmy takie pasmo bałkańskie, do którego właśnie zaprosiliśmy naszych partnerów z Sofii i z Belgradu między innymi i doświadczenie rozmów i wymiany organizacji naszych festiwali naprawdę wiele nas nauczyło i myślę, że jako zespół cały i instytucja chcielibyśmy gdzieś tam poszerzyć tę naszą działalność na takim europejskim poletku tych i pod względem organizacji, ale też planowania pomocy artystom, wysyłania na różne rezydencje, programy właśnie na takim, w takim wymiarze międzynarodowym w Europie. To na pewno gdzieś nam się marzy i będziemy pewnie szukać sposobów, jak to usystematyzować.
Ale wydaje mi się, że to myślenie chyba się pojawiło. Mamy tak, od ubiegłego roku, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale tak, Fest Forum, które w ogóle zadaje na poziomie ogólnopolskim pytania o to, jak wymieniać się informacjami, jeśli chodzi o organizację festiwali i wcale nie tylko literackich, bo okazuje się, że festiwal muzyczny może wiele nauczyć festiwal literacki i odwrotnie. W tym roku Instytut Książki będzie monitorował gigantyczny zjazd przecież związany z tą przestrzenią translatorską. Mnóstwo tłumaczy i tłumaczek, ambasadorów polskiej literatury, jak lubimy mówić, przyjedzie do Krakowa. Mamy Bolonię, której będziemy gościem honorowym w 227, więc wydaje mi się, że jakby ta perspektywa też rozrastania się naszego wpływu na przeróżnym poziomie instytucji jakoś może nas, wydaje mi się, tak aktywizować, żeby patrzeć szerzej niż ogólnopolsko. Bo wydaje mi się, że ten poziom rozmów, też to, o czym mówisz, no jakoś nas umacnia, prawda, w działaniach.
Tak, to na pewno jest inspirujące dowiedzieć się, jak robią to inni, gdzie indziej, być może za, no bo to też jest zawsze ważne, za jakie fundusze, no bo jednak nie możemy zapominać o tym, że bardzo często operujemy na jakiś kwotach konkretnych. Mamy różne pomysły właśnie od naszych znajomych Sofii, jak rozmawiać, jak prowadzić zajęcia i rozmowy o literaturze, żeby odejść od tego modelu dwóch gadających głów i potakującej publiczności. Bardzo dużo pomysłów inspirujących usłyszeliśmy i widzieliśmy, więc my chcielibyśmy się douczyć, sieciując się. I też wspomniałaś o tegorocznym zjeździe. W zeszłym roku też takim doświadczeniem był dla nas kongres PEN Klubu, podczas którego też nauczyliśmy się wiele i pod względem organizacji takich wydarzeń. I też po prostu poznając tłumaczy literatury z całego świata, którzy znowu mieli okazję być tutaj w Krakowie. To jest inspirujące, ile tak naprawdę rzeczy się zaczyna, może nie zaczyna, ale już one są rozpędzone, jeśli chodzi o tłumaczenia, o przekład literacki. Więc to jest bardzo takie zachęcające.
No, Kraków jest bardzo usieciowionym i bardzo, bardzo obecnym też na międzynarodowej scenie literackim miastem. To jest taka miła myśl, z którą możemy rozpocząć 2026 rok, że to jest naprawdę jakby jedno z centrów bardzo obecnych w tej globalnej świadomości. Jesteśmy ośrodkiem literackim, który jakby przyciąga literackich artystów i artystki z całego świata.
Proszę Państwa, miasto dwóch noblistów, o czym my rozmawiamy. Marcelina Karcz, Aleksandra Lipczak były moimi Państwa gościniami. Trzymam kciuki oczywiście za realizację wszystkich marzeń, postanowień, programów. Styczeń to jest dobry czas. Można cały czas patrzeć w przyszłość i mówić, wszystko przed nami, wszystko zrobimy jak najlepiej i doskonale. Czas podsumowań po prostu później będziemy omijać, jak coś nie wyjdzie, bo to w ogóle nie ma sensu, proszę Państwa. Piękne zakończenie, Olu, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia w takim razie, a Państwa zapraszam do tego, żeby zostać z nami na następną godzinę.
Tu Radio Kraków Kultura.